pizzy i ciastek. I chciałam wam powiedzieć, że to jest jedna z takich moich wielkich pasji. To jest to jedzenie. Pamiętam kiedyś gotowałem raczej słabo, ale wiadomo, że każdy się uczy. Moim takim pokazowym daniem to były frytki. I to były takie wyjątkowo tłuste frytki. One były bardzo dobre, bardzo tłuste. I ostatnio, jak na święta byliśmy z rodziną, to mój szwagier pytał mnie, słuchaj, w jaki sposób ty te frytki zrobiłeś? One były niesamowite, byśmy chcieli mieć takie w domu. Także o tym chciałbym dzisiaj się dzielić. Otwórzmy proszę przypowieści Salomona na pierwszym rozdziale. Przeczytamy sobie bardzo szybko pierwszych 7 wierszy. Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego. Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie i prawości, dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny, niech zdobywa wskazówki, aby rozumieć przypowieść i przenośnie słowa mędrców i ich zagadki. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Taki główny fragment, główny werset z tego ustępu, który powiedzmy może być takim tematem dzisiejszego rozważania, to będzie początek 3 wersu. Dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu. Tak w miarę tego, jak no powiedzmy przestałem być studentem, zacząłem odżywiać się też w trochę inny sposób. To znaczy okazało się, że te tłuste frytki, one nie są najlepsze dla mojego zdrowia. Można powiedzieć, że przyjąłem takie pouczenie o rozważnym postępowaniu. To znaczy oprócz samego smaku i tego, co było dla mnie przyjemne, zacząłem zwracać też na inne rzeczy uwagę. Bo żeby tak zrobić taki dobry posiłek, to nie wystarczy mieć umiejętności, nie wystarczy dobry przepis, tylko trzeba mieć, i to chyba jest właściwie podstawa, trzeba mieć takie dobre składniki. Więc bardzo często można mnie spotkać w sklepie, jak buszuję między szafami i studiuję dokładnie składy keczupów i innych rzeczy. Jak myślicie, co ma wspólnego ze sobą keczup, chrzan i co tam jeszcze może? Keczup, chrzan i hamburger taki sklepowy. Straszne rzeczy, konserwanty. Powiem wam, że to, co ma wspólnego, akurat o co mi teraz chodzi, to jest cukier, który występuje we wszystkich tych produktach i on występuje też tak naprawdę w bardzo, bardzo wielu. Ja nie spodziewałem się, że w słoiku chrzanu może być cukier, no bo tak naprawdę po co tam jest ten cukier, ale on tam jest, bo ludzie go lubią. Nie wiem, ktoś wymyślił, że to jest fajny pomysł. To nie jest fajny pomysł. Także staram się, żeby do naszego pożywienia, jak już teraz gotuję nie tylko frytki, ale też dużo więcej innych rzeczy, oprócz tych rzeczy, które są dla nas smaczne, trafiały też rzeczy, które po prostu są dla nas zdrowe. Oraz, żeby nie trafiały te, które mogą być dla nas szkodliwe, jak na przykład za dużo cukru. Jak tam znajdę jakiś produkt z syropem glukozowo-fruktozowym, to po prostu go odkładam na miejsce i myślę sobie, że dobra, darujmy sobie, może znajdę jakiś inny odpowiednik, który będzie dla mnie bardziej zdrowy. Jak myślicie, ile kilogramów cukru rocznie zjada przeciętny Polak? Dużo. To jest dobra odpowiedź. Tak, ile? 30. Ciężko to z czymś porównać, prawda? Więcej. Okazuje się, że mniej więcej tyle, co ja ważę, bo od 50 do 70 kilogramów, czyli to jest po prostu... Ja tyle ważę, tak? Nie. To jest 10 razy więcej niż to, co jadali nasi dziadkowie, czyli to jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tego się nie zauważa, dlatego że nie wiemy o tym, że w tym, co jemy, akurat cukier został dodany. Nie jest tak, że ktoś po prostu sypie sobie cukrem po ziemniakach, czy nie wiem, dosypuje cukier do smażonych kotletów i tak dalej. On po prostu jest wszędzie. Dlatego razem z Ewą zaczęliśmy się interesować już nie tylko kupowaniem dobrych rzeczy, ale coraz bardziej też produkcją własnej żywności. I takim przykładem małym naszej produkcji są nasze krzaczki. To jest między innymi nasza bazylia, jest burak i pietruszka. One są wyhodowane z naszych nasionek, także jest nasze małe cudo. Potem wam jeszcze opowiem, dlaczego ta doniczka jest wyjątkowa i co sprawia, że te kwiatki są takie ładne, a nie, że je słabo podlewam, więc nie żyją. Ale to dopiero za chwilę. Jeżeli chodzi o takie, o to rozważne postępowanie, ono się tyczy w zasadzie wszystkiego, co mamy, co robimy. Jeżeli nie będziemy rozsądni, no to sami będziemy na tym tracić. Natomiast dzisiaj chciałbym się nad tym rozsądnym postępowaniu, nad tym rozsądkiem, nad pewnymi zasadami skupić, jeśli chodzi właśnie o pożywienie. Ale to pożywienie, ta pizza, ten cukier, to wszystko to jest tylko taki obraz tego pożywienia, które przyjmujemy do siebie. To jest nauki naszego Pana Boga, czy samego też Pana Boga w niektórych wypadkach. I o tym bym właśnie chciał powiedzieć. Bo z jedzeniem jest tak jak z przyjmowaniem tej dobrej nauki i odczytywaniem pisma. Jeżeli robimy to rozważnie, to mamy dużo korzyści. Jeżeli robimy to nierozważnie, to możemy zacząć spożywać rzeczy, które nam szkodzą, albo może nam brakować pewnych wartości. A jeżeli zwracamy uwagę na swoją dietę, to wtedy możemy dobrze dobrać różne rzeczy, żeby po prostu w dobry sposób się rozwijać i być jak te moje roślinki, które są naprawdę śliczne. Porozmawiajmy o poziomach czytania Pisma Świętego. Jest ich kilka i każdy z nich rządzi się innymi zasadami, które są bardzo przydatne. Jeżeli będziemy mieszać ze sobą te sposoby, to wtedy nie wyjdzie nam to, o co nam chodzi. Pierwszy poziom, taki bardzo prosty, to jest czytanie po to, żeby znać Pismo. To znaczy, jeżeli wezmę Pismo i zacznę je kartkować jak dobrą książkę, a Pismo Święte potrafi wciągnąć tak jak dobra książka, to jest ten pierwszy rodzaj. I on jest bardzo wartościowy. Ja takie Pismo Święte przekartkowałem co najmniej 3 razy. I kartkuję dalej. Bo po prostu za każdym razem, jak czytam Pismo Święte, ono pokazuje mi coś nowego, coś ciekawego. Zauważam jakieś wątki, wciąga mnie akcja. Natomiast to jest dopiero ten pierwszy poziom czytania Pisma Świętego. Jeżeli chodzi o drugi poziom, to nie przeczytałem w ten sposób całego Pisma Świętego ani razu. I to jest taki rodzaj, przy którym docieramy do znaczenia Pisma. Nie chodzi o to, żeby znać je, tylko żeby je rozumieć. Pamiętam, moja znajoma z pracy Agnieszka opowiadała mi taką sytuację, która się działa u niej na imprezie. To też miało związek z jedzeniem, bo akurat robili jabłecznik. I była taka jedna gościa, która znała przepis na ten jabłecznik i ona go przekazała i potem jakieś osoby próbowały ten przepis zrealizować. Próbowały dotrzeć do tego znaczenia tego, co Gosia powiedziała o tym cieście. Gosia powiedziała do nich w ten sposób. A jeżeli chodzi o jabłka, to jabłek nie można dodać za dużo do jabłecznika. I poszła. No i oni siedli i się zaczęli zastanawiać. No dobrze, to znaczy, że mamy dodać mało jabłek. Ale ktoś mówi, nie mało. Nie można dać za dużo, to znaczy, żeby dać bardzo dużo. Że nie da się przekroczyć tej ilości, dobrej ilości jabłek w jabłeczniku. No i się nie dogadali ze sobą, bo nie byli w stanie stwierdzić, o co Gosi chodziło, a chcieli mieć takie ciasto, jak Gosia dała przepis. Ja do tej pory nie wiem, o co chodziło z tym ciastem. Czy to miało być dużo jabłek? Podejrzewam, że tak. Ale to z tego powodu, że ja tak lubię, jak jabłecznik ma dużo jabłek, to jest lepszy niż jak jest tak chudo. W tej sytuacji ktoś mógłby zapytać tej Gosi, słuchaj, jak to jest z tym ciastem? Mamy dość dużo jabłek czy mało? Bo to, co mówisz, jest nieprecyzyjne po prostu. I Gosia mogłaby wtedy powiedzieć, chodzi mi o to, albo chodzi mi o tamto, albo dajcie tyle kilogramów jabłek na ten przepis, na tyle mąki. Przy Piśmie Świętym jest o tyle to trudniejsze, że nie mamy bezpośredniego kontaktu takiego twarzą w twarz z autorami Pisma. Pomaga nam Duch Święty, bardzo nam pomaga, dzięki Bogu, Ale nie możemy porozmawiać z Mojżeszem na temat jego prawa. Nie jesteśmy w stanie porozmawiać z ewangelistami i zadać im pytanie. Słuchaj, o co chodzi z tym uchem igielnym? Czy to chodzi o to, że to ucho to jest faktycznie ucho igły i tam ma wielbłąd wejść do środka? Czy ten wielbłąd to jest faktycznie ta nitka z wielbłąda? Bo my nie wiemy, o co chodzi. No i on wtedy mógłby nam powiedzieć. Bardzo łatwo, podchodząc do Pisma Świętego, jest zapytać siebie samego, co ten tekst dla mnie oznacza. I to jest okej, ale to nie jest ten poziom czytania Pisma Świętego. Bo jeżeli będziemy się zastanawiać nad tym, co ono oznacza dla mnie, możemy, i to nie jest tylko ryzyko, ale to jest prawie pewne, że zaczniemy wczytywać własne myśli w tekst Pisma Świętego i w ten sposób my będziemy przemieniać Pismo, zamiast to, żeby to Pismo przemieniało nas. Dlatego warto się posługiwać takimi metodami, które są pomocne przy tym. To znaczy, akurat w przypadku tego fragmentu, o którym czytaliśmy, to jest fragment danej księgi, akurat księgi przypowieści. Wiemy, że to jest taki specjalny rodzaj pisma. To nie jest jakieś opowiadanie, to też nie jest jakiś psalm na cześć Pana Boga, tylko to jest tak jak tu było napisane. To są przenośnie słowa mędrców, zagadki, to są bardziej skomplikowane rzeczy, bardzo często niedosłowne. Na przykład w jednym miejscu w przypowieściach, to właściwie jest wers po wersie, jest napisane, żeby nie odpowiadać głupcowi według jego słów i następny werset jest odpowiedz głupiemu według jego słów. No i ktoś, kto by to czytał tak jak inne fragmenty pisma, doszedłby do wniosku, że tutaj coś jest nie tak. No ale słuchajcie, no to po prostu nie jest ten gatunek literacki, to jest przypowieść. Musimy zrozumieć tą zagadkę, która stoi za tekstem. Czyli musimy dotrzeć do tego, jak odczytywali ten tekst jego ówcześni odbiorcy. I co miał na myśli autor, który ten tekst pisał. Bo dzięki temu dobieramy się do tego, co Pan Bóg przekazywał ludziom wtedy, w tamtym momencie. I dobieramy się do tego, co może dla nas okazać się przydatne. Pewnie już teraz kusi was, żeby robić to w inny sposób, żeby się trochę sprzeciwić temu, co mówię, ale słuchajcie, na tamto przyjdzie jeszcze czas przy innych poziomach czytania Pisma Świętego. Teraz dotykamy tej warstwy znaczeniowej, to znaczy próbujemy odkryć, o czym mówi do nas Pismo, a nie staramy się robić czegoś innego, co też może być wartościowe. Te osoby, ci autorzy i odbiorcy, to są postaci no, z różnych kręgów kulturowych, ale na pewno z innego niż my, to znaczy myślą trochę w inny sposób, piszą trochę w inny sposób, mieli inny kontekst, to znaczy Pan Jezus mówił generalnie do rolników i też używał takiego słowa, takiego języka, mówił do hodowców owiec i też używał tego języka. No i ja akurat lubię rolników i mam ich dużo w Polsce, sam z Ewą mamy własny ogród i staram się uprawiać żywność, ale nie wiem, czy ktoś z was zna jakiegoś hodowcę owiec? Ja akurat znam, ale to ty też. No nie jest ich tak dużo, jak było kiedyś, bo to kiedyś było po prostu bardzo częste zajęcie, jedno czy drugie. Ale te osoby też mówiły po prostu w innym języku niż my. W tym języku były też inne środki wyrazu. To znaczy, jak mamy jakiś dzisiejszy wiersz, otwieramy sobie, to jaki jest taki najbardziej oczywisty środek wyrazu, że znajdziemy w wierszu czy w piosenkach? Przenośnia pewnie, ale coś innego. Coś, co jest na końcu każdego wersu w wierszu. Rymy. Rymy są bardzo, bardzo popularne dzisiaj, natomiast w Piśmie Świętym tych rymów aż tak dużo nie ma, dlatego że to były inne języki i chociaż się pojawiają, to tam raczej są, ja bym powiedział, że takie rytmy, to znaczy podział na sylaby, ile było sylab w danym wersie, oni to potem powtarzali i to im się po prostu podobało, to jakoś działało w ich językach. No i znowu przetłumaczyć coś takiego, to się w zasadzie nie da, żeby naraz był ten rytm, żeby naraz były jakieś środki stylistyczne te same i żeby jeszcze działało to, no, żeby to dało się po prostu czytać. Niektóre z tych środków wyrazu potrafią być krótkie jak jeden wers, albo ten sam środek wyrazu może być długi na kilka wersów, albo na cały rozdział, na całą księgę, albo na przykład na więcej ksiąg mogą być spięte jednym wielkim starożytnym środkiem wyrazu. Jaki to jest środek, to ja wam nie powiem, chyba że podejdziecie do mnie po kazaniu i będzie was to dalej interesować, to wtedy sobie porozmawiamy, gdzie można takie rzeczy znaleźć. To jest po prostu otwarcie oczu, jak dla mnie, jak się o tym dowiedziałem, to te rzeczy zaczęły mieć większy sens dla mnie. Jak pamiętam, jak wzięliśmy ślub z Ewą, to jak wyprowadziliśmy się od rodziców, nie mieliśmy żadnej rośliny ze sobą. Ja miałem kiedyś jakiś epizod z kaktusami i one sobie dawały radę generalnie u mnie w pokoju. Ale tak to ze względu na brak podlewania, albo jak sobie przypomniałem, to wtedy je przelewałem znowu. No to te rośliny sobie tak sobie dawały radę. Natomiast dzisiaj tych roślin mamy naprawdę całe mnóstwo. To znaczy każdy nasz parapet jest zasiedlony tymi roślinami. Nie da się wyjść w ogóle z domu tarasem ze względu na to, że takie doniczki z roślinami, one po prostu zawalają. Tam trzeba wszystko wyciągnąć, przełożyć. Dopiero wtedy da się wejść i wyjść, więc w zasadzie nie używamy tego wyjścia. Jeden z naszych pokojów jest zupełnie przeznaczony do tego, żeby trzymać w nim rośliny i tam po prostu mamy siewki na działkę. Teraz rosną sobie tam pomidorki małe i tam jakaś kukurydza i jakieś inne rzeczy. Także ja tam codziennie przychodzę, podlewam to i to sobie daję radę. Ale uwierzcie mi, że naprawdę nie miałem ręki do kwiatów generalnie. Natomiast to się da nauczyć. To jest dość proste. Człowiek zaczyna z jedną rośliną i o nią dba, potem dochodzi do kolejnej, aż w końcu to zupełnie wychodzi spoza... No, człowiek traci kontrolę nad tymi roślinami. Natomiast dokładnie tak samo jest z innymi rzeczami i w tym też czytanie, takie głębsze czytanie Pisma Świętego. To znaczy, może wydawać się to trudne, kiedy opowiadam o tych rzeczach. Możesz sobie myśleć, że to jest poza twoim zasięgiem. Natomiast zdecydowanie, ty też możesz mieć całą półkę w różnych komentarzach i całą szafę zawaloną różnymi tekstami na temat Pisma Świętego. Po prostu trzeba troszeczkę zacząć, potem to już zaczyna coraz lepiej wychodzić, to jest coraz ciekawsze. Takimi roślinami możesz się dzielić ze wszystkimi. Jakiś czas temu rozdawałem geranium, dlatego że to jest mały potwór. On przejął za dużą część tej przestrzeni kwiatkowej i moje inne kwiaty zaczynały obumierać przez to, więc musiałem go pociąć i rozdałem po prostu. I powiem wam, że dokładnie tak samo jest z czytaniem Pisma Świętego. Nie znaczy, że tam się coś rozrasta i zabija inne rzeczy, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy w głęboki sposób czytamy Pismo Święte, to, co sami przyjmujemy, staje się pokarmem też dla innych ludzi. I tak w ogóle to taka największa różnica między tym, co się samemu robi na działce, a tym, co się kupuje w sklepie, to jest, oprócz wartości odżywczych, to jest smak tych roślin. Jak się je taką rukolę ze sklepu, no to ona jest w porządku. Jak się je taką rukolę z działki, to ona jest po prostu tak ostra, tak intensywna, to jest coś pięknego. Także są takie rzeczy, jak na przykład chleb powszedni z modlitwy pańskiej. Tam jest chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. W zasadzie powinniśmy mówić chleba jutrzejszego. Znaczy, chleba jutrzejszego daj nam dzisiaj. A jak czytamy Księgę Estery i tam występuje królowa Waszti, która miała wyjść do króla w królewskiej koronie, to nie była korona, to był raczej taki turban królewski. Natomiast tłumacze, którzy tłumaczyli te teksty dla nas, oni wiedzieli o tym, że no w naszej kulturze nie znamy żadnego turbanu królewskiego. To jest co najmniej dziwne, więc jeżeli mielibyśmy taki dosłowny tekst czytać, to ciągle byśmy się zastanawiali, o co chodzi z tym turbanem. Ale kiedy widzimy tam koronę królewską, to po prostu przelatujemy przez tą koronę, rozumiemy znaczenie, o co chodzi z koroną królewską. To jest jakiś symbol władzy, jakiś symbol dostojności. I to jest istotne. I przelatujemy dalej, nie zatrzymując się na tych różnicach kulturowych, które występują między nami, a między tym, który ten tekst napisał, co jest dla nas olbrzymią pomocą i co jest dla nas wielkim błogosławieństwem. Także tłumaczenia, jakie czytamy, one są super i one są więcej niż, jakby to powiedzieć. Więcej niż przydatne. One są, można na tłumaczeniach zdecydowanie rozkwitać jako chrześcijanin. Możesz poznać Pana Boga, możesz się zbliżać do Niego. Natomiast przy budowaniu własnego światopoglądu w oparciu o Pismo Święte występuje takie ryzyko. To ryzyko polega na tym, że bardzo dużą wagę przykładamy do jednego wersetu, zapominając o innych. I problem może polegać na tym, że ten dany werset, który czytamy w jakimś tłumaczeniu, on może znaczyć troszeczkę coś innego, niż nam się wydaje. Kiedyś słyszałem takie kazanie na temat wersetu: nie troszcie się zbytnio. I kaznodzieja bardzo mocno mówił o tym zbytnio, kiedy w oryginale tamtego słowa w ogóle nie ma. Ono występuje po prostu w kontekście, ale nie występuje tak, żeby się na nim tak fajnie oprzeć. Także ten nasz potencjał do wczytywania własnych myśli w Pismo Święte potrafi wpuszczać nas w maliny. I też jest właśnie problem oprócz tego, ten taki kulturowy z czytaniem. Przeczytajmy sobie koniec tego wersetu, który czytaliśmy na początku. To jest taki trochę klucz do całej księgi, taki temat przewodni, który się przewija przez mnóstwo wersetów, troszeczkę jest spina, wychodzi w różnych miejscach. Generalnie jest bardzo, bardzo ciekawy. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. No dobrze, co to tak naprawdę znaczy? Co to jest ta bojaźń Pana? Co to jest bojaźń w takim razie? No, tam ktoś odważny mówi, ale nie słyszę. Nienawidzić zła. Jest taki werset, który mówi, że bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Ale skupmy się na tej bojaźni samej, dlatego że to jest, no, kojarzy się raczej ze strachem, jak sobie myślimy, mamy się bać Pana Boga, ale inny werset mówi przecież, że doskonała miłość usuwa wszelki strach. No to w jaki sposób to się trzyma ze sobą kupy? Czyli bojaźń jako taki głęboki szacunek. Słuchajcie, są trzy słowa, które opowiadają o strachu w Starym Testamencie. Jedno słowo to jest takie, które mówi o takim nagłym strachu przed czymś konkretnym. Czyli na przykład ja się boję wyjść i powiedzieć kazanie. Albo ktoś się boi, że kazanie będzie za długie dzisiaj. Ja zazwyczaj boję się w drugą stronę, że będzie za krótkie, bo miałem takie epizody, że powiedziałem zbyt krótkie kazanie i potem rodzice przeszkadzali na zajęciach szkółki niedzielnej, kiedy wyciągali stamtąd dzieci. Więc od tej pory mam taki strach przed za krótkim kazaniem. Tak, że Sławek do mnie przyjdzie. Czyli to jest taki strach, powiedzmy, przed bitwą, jak się coś wydarzy, napadnie cię niedźwiedź, czy zobaczysz kontrolerów w tramwaju. To jest ten nagły strach. Drugi rodzaj strachu to jest taki, który występuje w momentach takiego wysokiego stresu. To znaczy nie ma czegoś konkretnego, co cię stresuje, ale ty się stresujesz po prostu. Takie, no nie wiem, jak to powiedzieć. Czasem można mieć takie napady takiego... Jak? Długoczasowe napięcie. To jest dobre słowo, dobre określenie. Jest też trzeci rodzaj, który występuje właśnie w kontekście bojaźni Pana. I w zasadzie tylko w takim złączeniu w Piśmie Świętym. I ten trzeci rodzaj jest rozumiany jako... Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wchodzicie do pokoju, jest dość ciemno i szukacie sobie jakichś dokumentów na biurku i nagle czujecie tak na plecach, że ktoś na was patrzy. I tak odwracacie się i tam ktoś stoi w rogu pokoju. No i to uczucie, kiedy czujesz, że ktoś się na ciebie gapi, to jest właśnie to. Albo idziesz sobie na przykład do piwnicy po ogórki kiszone I cały czas zastanawiasz się, jak to jest. Czy ktoś nie czai się teraz w kątach? Jest ciemno, bo to jest piwnica, ale po te ogórki musisz pójść i je przynieść. No i to jest to uczucie. Ta, jak patrzą na ciebie ludzie, albo jak stoisz przed kamerą, zachowujesz się troszeczkę inaczej, niż jeżeli jesteś zupełnie swobodnym człowiekiem w zaciszu swojego domu. No i to jest ta bojaźń Pana. To znaczy świadomość tego, że Pan Bóg cały czas na ciebie patrzy. Czyli wkładając to do tego kontekstu z powrotem. Świadomość tego, że Pan Bóg cały czas na ciebie patrzy, jest początkiem poznania. Być świadomym tego, że Pan Bóg na ciebie patrzy, to nienawidzić zła. Kiedy przeczytamy, myśląc o takim kontekście tej bojaźni, to jest to uczucie, które ciężko mi jest opisać, ale myślę, że każdy z nas czuł coś takiego, że ktoś się na niego gapi. Jeżeli przeczytamy przypowieści, to nie jest długa księga, kilkanaście stron, mając w głowie to, że to jest temat przewodni tej księgi i to znaczy właśnie to będzie zupełnie inna jakość. Przewrócę sobie i zobaczę jakiś werset, który mi wskoczy. No to jest to, o czym mówiliśmy. Lepiej być skromnym i pracować na siebie, niż udawać wielkiego i nie mieć na chleb. Czyli ta bojaźń Pana to jest taka powiedzmy, że siła spinająca naszą osobowość. Jeżeli jesteś innym człowiekiem wtedy, kiedy cię widzą, a innym człowiekiem wtedy, kiedy cię nie widzą, albo jesteś innym człowiekiem na zewnątrz i innym wewnątrz, to znaczy, że nie masz tego elementu bojaźni Bożej. Natomiast jeżeli masz, to ten werset, on po prostu działa. To znaczy, jesteś skromny i pracujesz na siebie i nie udajesz kogoś, kim nie jesteś. Z tego powodu, że wiesz, że Pan Bóg po prostu na ciebie patrzy. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Zostawmy to, nie będę tak losowo przeglądał księgi już dłużej. Także to jest ten trzeci sposób, trzecie słowo określające strach. Bojaźń Pana. Czyli do tej pory mieliśmy ten poziom taki, czytam, żeby znać, który jest bardzo poczciwy i potrzebny. Drugi poziom to jest taki, czytam, żeby rozumieć. Teraz tak, jeżeli bym czytał te fragmenty i myślał o bojaźni w inny sposób, też nie tak jak ty mówiłeś, że bojaźń to jest ten szacunek, bo oczywiście, że jest, tylko myślałbym o tym, że mam być przerażony Panem Bogiem, tak jak boję się tygrysa, czy cokolwiek, coś takiego, boję się walki zbrojnej, to miałbym wtedy wykrzywiony obraz Pana Boga. To znaczy wyobrażałbym go sobie w jakiś straszny sposób. Natomiast teraz widzę go raczej jako kogoś, kto jest przy mnie. To nie jest akurat takie no powiedzmy, przyjemne w tym kontekście to bycie przy mnie, ale to jest ktoś, kto po prostu patrzy i komu zależy na tym, co ja robię. On to ocenia, on to widzi, on nie zamyka oczu wtedy, kiedy inni nie widzą. To mi opowiada inną historię o Panu Bogu, dlatego ta część znaczeniowa jest po prostu szalenie istotna. Jeszcze inny sposób czytania Pisma Świętego służy po prostu do innych celów niż to. I o ile nasz światopogląd musimy budować na tym znaczeniowym czytaniu, to ten inny jest po prostu szalenie przyjemny. Czasami się zdarza, że w ustach kaznodziei albo kiedy czytamy Pismo Święte, to słowo ożywa i zaczyna mówić coś do nas, do naszego wnętrza. Wtedy zamiast takiej ogólnej nauki słyszymy coś, co może się odnosić do mojej rodziny, do mojej sytuacji, może do mojego narodu. Ale to jest coś, co wychodzi poza ramy tego czytania znaczeniowego. I to nie jest problem tak naprawdę, że to jest coś obok albo że jest coś więcej. To może być coś, co będzie nas informować na temat naszego powołania. To może być coś, co pomoże nam komuś przebaczyć albo zrobić coś dobrego. Powinniśmy coś zrobić i Duch Święty nas przekonuje o tym, jak czytamy Pismo Święte. Natomiast tutaj też pojawia się takie ryzyko, to znaczy mamy tendencję do tego, żeby brać to słowo, które tak bardzo mocno czujemy, że Pan Bóg mówi do nas i chcemy je po prostu przekazać wtedy wszystkim ludziom, najlepiej wszystkim ludziom wszechczasów, wszędzie, żeby oni usłyszeli to Słowo Boże, które Pan Bóg do nas powiedział, kiedy być może jest tak, że Pan Bóg po prostu mówi do mnie. Po ostatnim kazaniu dostało mi się trochę po łapach. Myślę, że byłem winny tego przeoczenia. Znaczy, powiedziałem, że Pan Jezus... Jak ja to powiedziałem? Pan Jezus jest zadowolony, kiedy bierzesz ze sobą wielorazową siatkę do sklepu. No i nie jedna osoba mi powiedziała, że może powinien to inaczej powiedzieć, a nie wkładać to w usta Pana Jezusa. Może faktycznie, może to jest po prostu coś, co Duch Święty mówił do mnie, że On jest zadowolony, kiedy ja biorę tą siatkę. Także znaczenie tego specjalnego słowa może być zgodne z tym, co mówi tekst, czyli może być zgodne z prawdziwym znaczeniem, ale to specjalne słowo może być tylko inspirowane tym słowem. To znaczy, kiedy czytaliśmy ten tekst i rozumieliśmy na temat bojaźni Pana, mogłem sobie wtedy przypomnieć o czymś, co ja robię na przykład, co nie podoba się Panu Bogu. Akurat cały czas trochę krążymy wokół tego jedzenia, więc mogłem sobie przypomnieć coś, co spożywam, jak te frytki z początku, że one nie są do końca dla mnie dobre. Natomiast ja zapominam o Panu Bogu w kontekście mojego jedzenia, dlatego że po prostu strasznie lubię to tłuste jedzenie. Więc może wtedy Duch Święty zaczyna do mnie mówić. I akurat jeżeli chodzi o mnie, to niedawno mój znajomy, mój dobry przyjaciel powiedział do mnie słuchaj, Janek, a z czego ty byś chciał zrezygnować dla Pana Boga? To było w kontekście jakiegoś specjalnego czasu oczekiwania. Ja wtedy się trochę zdenerwowałem na kolegę, bo od razu wiedziałem, od razu poczułem, co Pan Bóg by chciał. To było to słowo, które do mnie trafiło, ale nie byłem zadowolony z tego powodu, że to zauważyłem, bo ja nie chciałem zrezygnować z tego. Może wiecie, może nie wiecie, mam mały problem z kofeiną. To jest też spowodowane tym, że z zawodu spożywam duże ilości kofeiny w różnych formach. Więc to było właśnie coś związane z tym. Jeszcze wtedy to już zupełnie przesadzałem z tą kofeiną, to nie było już tylko zawodowe, tylko to było coś więcej. I wtedy Pan Bóg do mnie przemówił, począłem takie przekonanie, żeby sobie zrezygnować z tej kofeiny jakiś dłuższy okres czasu. No i teraz ten dłuższy okres czasu, powtarzam go co roku, to jest tam miesiąc, może dla zwykłego człowieka to jest niedużo, dla mnie to jest dużo. I rezygnuję sobie z tego. Natomiast jestem przekonany, że to nie jest coś, co w ogóle jest interesujące dla każdego z was. To znaczy, nie każdy nawet pija jakąś kawę, więc to nie jest Słowo Boże dla wszystkich ludzi wszechczasów wszędzie. Natomiast to było bardzo mocno Słowo Boże dla mnie właśnie wtedy. Może być też tak, z tym specjalnym słowem, że ono jest tylko zainspirowane. To znaczy, jak czytaliśmy ten fragment, może ktoś właśnie pomyślał w tą stronę, że Pan Bóg zawsze jest przy nim. I może poczuł się dobrze, to znaczy poczuł taką bliskość z Panem Bogiem. To już trochę wychodzi poza tą część znaczenia samego tekstu, ale to w żaden sposób nie jest negatywne, ponieważ Pan Bóg jest z nami i On nas kocha. I to nie ma problemu z tym, że tutaj tekst rozjeżdża się z tym, co akurat teraz Pan Bóg do mnie mówi. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że to są różne poziomy czytania tego pisma, po to, żeby przez przypadek ich nie pomieszać. Mamy też taki zwyczaj. Wtedy, kiedy jesteś w jakimś trudnym momencie w życiu, to czytasz na przykład psalmy albo śpiewasz pieśni. I to jest właśnie taki sposób karmienia się słowem. To znaczy, nie tyle chcę wiedzieć, co tam jest napisane ze strony intelektualnej, tylko chcę po prostu przeżyć to w środku. Więc to, ten następny sposób to już nie jest poznawanie, nie jest rozumienie, tylko to jest takie, powiedziałbym, że przeżywanie tego tekstu. Jeżeli przez przypadek będziemy używać tych narzędzi do tego trzeciego sposobu, do tego głębokiego, do tego dla mnie tu i teraz, i będziemy odczytywać tekst tak, jakby on był tekstem, tak jakbym czytał w ten drugi sposób intelektualny, ten znaczeniowy, to może się zdarzyć, że przez to, że używam złych narzędzi, dojdę do nie takich wniosków, jak trzeba. To znaczy, zacznę sobie wczytywać znaczenie w tekst, albo zrozumiem go nie w ten sposób, w jaki Pan Bóg miał na myśli. To tak jak z tą bojaźnią, zacznę budować sobie nieprawdziwy obraz świata. To znaczy, będę budował sobie światopogląd, który nie będzie do końca odpowiadał temu, co jest naprawdę. I to jest o tyle problematyczne, że przy użyciu tego światopoglądu my patrzymy na wszystko. To znaczy, jest dla nas jak słońce. Ja bym powiedział, że Pan Bóg jest dla nas jak słońce, to znaczy widzimy Go i wszystko widzimy, dlatego że słońce jest. To znaczy rozumiemy świat dzięki temu, że rozumiemy Pana Boga. Natomiast jeżeli niedobrze Go widzimy, to niedobrze też widzimy to, co jest dookoła nas. Mogę widzieć Pana Boga jako strasznego potwora i być przekonanym o tym, że w takim razie ja też mam być strasznym potworem, dlatego że w niewłaściwy sposób odczytałem Pismo Święte. To jest akurat dość skrajny przykład. Jestem przekonany, że mój światopogląd, on nie jest do końca zgodny z rzeczywistością. Jestem w drodze i myślę, że każdy z nas tak ma. I to nie jest też jakiś problem. Natomiast to są po prostu narzędzia, które są przydatne do tego, żeby zbliżać się coraz bardziej do tego, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Ten światopogląd, to co dowiadujemy się, taka ogólna nauka na temat Pana Boga, rzeczywistości, etyki, to jest to, czego używamy, żeby sprawdzać to słowo, które dostajemy do serca tu i teraz. Nie jest tylko tak, że Pan Bóg do nas mówi. Mówi do nas też nasze społeczeństwo. U nas w środku. Moje sumienie nie składa się z różnych rzeczy. Albo na przykład ja sam sobie coś mówię. I te rzeczy mogą być zgodne. Pan Bóg może mówić razem ze społeczeństwem o czymś. Na przykład, żeby nie wyrzucać śmieci do lasu, tylko wyrzucać je gdzieś indziej. Ale to mogą być te rzeczy, które się ze sobą krzyżują, więc wtedy trzeba sprawdzić, czy to się trzyma kupy z ogólnym objawieniem, z ogólną nauką Pisma Świętego, czy nie. Więc ten trzeci sposób jest w jakimś sensie podległy temu drugiemu. Chociaż z drugiej strony jest dużo bardziej istotny, bo bez tego przeżywania, bez takiej świeżości, ja bym powiedział, że to jest raczej nudna wycieczka, to nasze życie, a nie taka pełna barw i interesująca. Z tego, co powiedziałem, można by ułożyć takie proste narzędzie, którego akurat ja używam do tego, żeby zbliżyć się do Pana Boga. To znaczy, wybieram sobie jakiś fragment z Pisma. To może być fragment, który mnie jakoś wyjątkowo cieszy, który mnie interesuje, albo po prostu mogą być jakieś kolejne fragmenty. To jest akurat w tym momencie nieistotne. I czytam go sobie w ten pierwszy sposób, to znaczy poznaję, co tam jest napisane. Potem czytam ten tekst, ale tak, żeby zrozumieć, jakie jest znaczenie tego tekstu, zgodnie z metodami. Potem, jak już zrozumiem ten tekst, przechodzę do tego trzeciego rodzaju czytania i czytam go jeszcze raz, może troszeczkę wolniej, i zwracam uwagę na to właśnie, co Pan Bóg chciałby mi powiedzieć, albo który werset, która myśl jakaś przemawia do mnie teraz, coś, czym mogę się karmić, coś, co może jakoś na mnie wpłynąć. I w momencie, kiedy uchwycę to, to wtedy się zatrzymuję, to znaczy nie czytam już dalej i nie przelatuję dalej tego tekstu, dlatego że ten moment to jest właśnie to, na co ja czekałem, to znaczy chciałem się spotkać z Panem Bogiem w tym tekście. To jest taka metafora, że jak budujesz ogień, to jak już płonie, to nie dorzucasz więcej drewna, bo ci po prostu ten ogień zgaśnie. Więc w momencie, kiedy już trzymasz tą obecność Pana Boga, kiedy już masz przed sobą ten tekst, który mówi coś do ciebie, do twojego środka, zatrzymaj się i trwaj w tym, to znaczy tą myśl, jakoś ją obróć, oddaj ją Panu Bogu, uwielbij Go, porozmawiaj z Nim, bądź z tym Panem Bogiem. To jest takie sedno tej całej duchowej wycieczki, tych trzech etapów w tym momencie, tak jak mówię, żeby z tym Panem Bogiem się spotkać. Czasem się udaje, czasem się nie udaje, ale dlatego, że się czasem udaje, naprawdę warto spędzać na tym czas. To znaczy, te momenty to są takie wisienki na torcie, ja bym powiedział. Momenty, kiedy spotykasz się z Panem Bogiem, kiedy czujesz Jego obecność, kiedy On przemawia do ciebie do coś konkretnego, jak z tą kawą na przykład. Wtedy, kiedy Pan Bóg do mnie przemówił i zrobiłem to, nie piłem tej kawy, potem w następnym roku znowu przez miesiąc nie piłem kawy, zmniejszyłem ilość pitej kawy, nie mam już takich, nie lata mi oko pod wpływem braku magnezu, to było bardzo nieprzyjemne, miałem tak, że latało mi oko i musiałem się suplementować tam magnezem, jakimś żelazem i tak dalej, no teraz już jest dużo lepiej. I to wszystko się bierze stąd, że po prostu jestem bardziej rozważny. Dzięki Bogu, dzięki temu, że mnie na to nakierował. Na samym początku, pamiętacie, powiedziałem o tym, o tej roślince, że jest coś wyjątkowego w niej, czy bardziej w tej doniczce. Bo właśnie jest. Jak sobie zobaczycie ją, to ona się dzieli tak gdzieś mniej więcej do 2/3, czyli tak 1/3 od dołu. Jeżeli dobrze widzicie, to tam jest takie wybrzuszenie małe. Doniczka jest podzielona na dwie części, to znaczy odtąd do góry znajduje się ziemia i tam rośliny i tak dalej. Natomiast odtąd w dół mam taki zbiornik na wodę, do którego przez specjalną rurkę doprowadzam sobie właśnie tą wodę raz na miesiąc czy coś takiego. Podlewałem to na początku kwietnia i jeszcze ma trochę wody w środku, więc wszystko jest w porządku. Jeszcze przez jakiś czas nie będę podlewał. No i tutaj z góry do dołu przechodzi sobie jakaś podarta koszulka czy jakiś inny materiał, po którym ta woda się wspina do góry po prostu. Jeżeli was to interesuje, to zapraszam po nabożeństwie, możemy o tym porozmawiać albo o tych środkach stylistycznych. Bardzo mocno upraszcza uprawę roślin w domu. W tym momencie jesteśmy w procesie przemieniania w naszych doniczek na takie, które nie trzeba podlewać raz, dwa razy w tygodniu, tylko raz, dwa razy w miesiącu. I to jest coś niesamowitego, bo w momencie, kiedy ta roślina potrzebuje tej wody, to ona po prostu sobie ją wyciąga tam z dołu. I póki ta woda tam sobie jest w tym zbiorniku, to wszystko jest w porządku. Jechaliśmy na wakacje i tymi roślinami, które były w tych doniczkach, zupełnie się nie przejmowaliśmy i nie musieliśmy, bo one po prostu same sobie rosły. Wróciliśmy, to po prostu giganty z tej bazylii, z tej reszty towarzystwa. Jest taka mała nauka w tym kontekście, którą możemy wyciągnąć z tej mojej samopodlewającej się doniczki. Bo to, jaką każda z nas jest doniczką, to jest coś, co budujemy sami. To znaczy, mogę być taką doniczką, która ma zwykłą podstawkę. Ona sobie, powiedzmy, że normalnie radzi. Raz w niedzielę ktoś ją podleje, no to ona potem jakoś wyżyje do następnego tygodnia. Miałem kiedyś takie kwiatki, które nie miały zupełnie podstawki i one mi strasznie wysychały. To znaczy, no, te pomidorki, one nie przyniosły żadnych owoców w zeszłym roku, dlatego że nie miałem dla nich podstawki i jak nie pamiętałem, to one po prostu zdychały. Te z podstawkami radziły sobie całkiem w porządku. Te w samopodlewajkach to po prostu były jakieś cuda. Jaka jest tego nauka dla nas? Taki zbiornik, jaki sobie wybudujesz, to znaczy, jeżeli będziesz pamiętać to, co Pan Bóg do ciebie mówi, jeżeli będziesz rozpamiętywać się w tych chwilach, w których czujesz tą obecność Pana Boga, to będziesz jak moja bazylia. Czyli będziesz pięknie rósł, będziesz ślicznie smakować, będziesz ładnie pachniał, ale jeżeli nie będziesz o to dbał, no to będziesz miał kłopot. Jednym z takich pomocnych narzędzi na pewno do tego, żeby zapamiętywać, to jest po prostu notować. To jest coś, czego ja używam, ale jestem przekonany i wiem o tym, że to nie jest dla każdego. Nie każdy lubi siedzieć z zeszytem i notować sobie. Natomiast ja mam taki specjalny zeszyt, w którym zapisuję wszystko, co mnie jakoś poruszyło w mojej drodze z Panem Bogiem. Potem sobie mogę przeglądać do tyłu i mogę się tym karmić. Mogę zobaczyć na przykład, co Pan Bóg do mnie mówił jakiś czas temu i wtedy to się odżywa we mnie z powrotem. Więc ja powiedział, że jestem jak taka samopodlewajka. W momencie, kiedy już Pan Bóg wlał coś, to tam jest przez dłuższy czas. Staram się zapamiętać to słowo. No i tego wam życzę, to znaczy czy notesu, czy dobrej pamięci, czy mazaków na przykład, żeby mazać sobie po Piśmie Świętym. Wiem, że to jest pasja wielu zielonoświątkowców, żeby mieć im bardziej kolorowe, popisane pismo, tym lepiej. Żeby była taka anegdota, że pokaż mi swoje Pismo Święte, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem, to właśnie w kontekście tego. Bo ludzie zaznaczają po prostu to, co jest dla nich istotne. I to też jest pożyteczne. Natomiast warto jest po prostu pamiętać, jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić. Czyli te trzy poziomy, żeby znać, żeby rozumieć i żeby też przeżywać. Powstańmy, pomodlimy się i zakończymy nabożeństwo.